Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 112 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Bieńkiem, artystą, kuratorem, prezesem zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent, twórcą i kuratorem Generalnego Przeglądu Sztuki Współczesnej Survival, szefem galerii Mieszkanie Geperta oraz Alicją Patanowską, artystką, która w swojej praktyce łączy sztukę z projektowaniem, specjalizuje się w pracy z ceramiką i szkłem. I była uczestniczką projektu Artifake, o którym powiemy sobie później, a będziemy o nim mówić w kontekście ostatniej afery, jaka zaszła we Wrocławiu. Witam Was serdecznie.
Witam.
Witam, dzień dobry.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o problemie hejtu w sieci, hejtu konkretnie na sztukę i jakichś też fake newsów wokół sztuki tworzonych. A przyczynkiem do tej rozmowy jest niedawna afera wokół wystawy w Galerii Szewska we Wrocławiu. Mianowicie chodzi o część wystawy Iron Man i pracę Krystiana Truta-Czaplickiego. Czy możecie jakoś pokrótce opisać, o co tam dokładnie chodziło i może też przybliżyć polityczny kontekst tej afery, bo wydaje mi się, że on ma tutaj dosyć duże znaczenie.
Ja myślę, że to jest bardzo trudne w ogóle przybliżenie tego, o co tam chodziło. Dla mnie to jest tak strasznie wciąż jeszcze emocjonująca sytuacja, że sam dla siebie jakoś staram się ją rozmontować i opowiedzieć, co się wydarzyło. Natomiast z takiego czysto organizacyjnego, codziennego, ludzkiego punktu widzenia działy się rzeczy absolutnie zwykłe. Dlatego, że w piątek 12 kwietnia otworzyliśmy zaplanowaną dużo, dużo wcześniej umieszczoną w naszym harmonogramie galerii wystawę o tytule Iron Man. Była to wystawa prezentująca pracę dwóch artystów. Jednym z nich był wspomniany właśnie Krystian Trut-Czaplicki. Jest to artysta, z którym jako fundacja, jako galeria współpracujemy już bardzo długo, bo pierwszy raz podjęliśmy tę współpracę w 2006 bodajże roku. A drugim artystą był urodzony bodajże w 1945 roku artysta, malarz Paweł Jach, z którym współpracujemy po raz pierwszy i co więcej jest to jego w ogóle taki wrocławski debiut. Do tej pory ten artysta brał udział tylko w wystawach zbiorowych i to głównie w Wałbrzychu, w którym mieszka, ale jego malarstwo jest na tyle interesujące, że zainteresowała się nim właśnie kuratorka Anna Kołodziejczyk i zaprosiła go do takiej kooperacji z Krystianem. My tę wystawę pokazaliśmy w Mieszkaniu Gepertów. Natomiast tak jak to zwykle bywa przy okazji naszych działań, wykonaliśmy też coś w rodzaju takiego przedłużenia wystawy i wyeksponowania dokumentacji pokazywanych na niej prac w drugiej naszej galerii, w Galerii Szewskiej. Jest to galeria o charakterze otwartym. To jest po prostu zestaw nośników typu City Light, które są umieszczone na ulicy Szewskiej w samym centrum Wrocławia. I to jest taka nasza zwykła praktyka, że wystawy, które pokazujemy w tej sytuacji zamkniętej, White Cube'a, pokazujemy też właśnie za pomocą takiego zapośredniczenia w przestrzeni publicznej. Tak jak powiedziałem, my te wystawy planujemy z dużym wyprzedzeniem. Realizujemy po prostu ściśle zaplanowany na początku roku harmonogram i przyznam, że w ogóle nie wzięliśmy pod uwagę w tym naszym planowaniu harmonogramu wyborczego, a już na pewno nie przewidzieliśmy tego, że we Wrocławiu akurat odbędzie się w tym czasie druga tura wyborów. I rzeczywiście w momencie otwarcia obu wystaw, czyli 12 kwietnia w piątek, jak gdyby odbyło się to wszystko w we względnym spokoju. W ogóle trwała też na Placu Solnym sąsiadówka, ponieważ oprócz naszej wystawy otwierały się jeszcze dwie wystawy w zaprzyjaźnionych galeriach, w Galerii Abstract i w Galerii Mija. Panowała mega przyjemna atmosfera. Samą naszą wystawę dzięki tej współpracy tylko w czasie wernisażu zobaczyło między 150 a 200 osób. Było naprawdę no, sukces frekwencyjny, artystyczny i tak dalej. Natomiast o tym, że coś się wydarza wokół tych prezentacji, dowiedzieliśmy się dopiero w poniedziałek, czyli 3 dni później, po południu. I to w sposób zapośredniczony, ponieważ nie mamy konta na X-ie, a cała akcja zaczęła się wydarzać właśnie na X-ie. Jej odpryski zaczęły do nas docierać tak realnie dopiero w momencie, kiedy zaczęła się przenosić na nasze profile na Facebooku. Okazało się, że grupa kilku prawicowych influencerów dla czysto partykularnych interesów i właśnie w związku z jakąś rozgrywką polityczną, która była zupełnie obok prezentowanej sztuki, ale sztuka stała się tutaj pretekstem właśnie do ugrywania czegoś. Rozpętało hejterską burzę na bazie zmontowanego przez tych panów fejku. No i efektem było to, że już dobę później, bo w nocy z wtorku na środę Galeria Szewska została po prostu zniszczona. Nośniki, na których prezentowane były prace właśnie Krystiana Truta-Czaplińskiego, zostały zamalowane, a na jednej z nich pojawił się krzyż celtycki. No i z grubsza tak ta sytuacja wyglądała właśnie w realu, jeżeli chodzi o następstwo zdarzeń, a potem rozpętał się już cały czas nakręcany i perfidnie, bardzo tak systematycznie podtrzymywany przez wspomnianych influencerów, jeżeli w ogóle można ich tak nazwać, hejt w internecie, z którym musieliśmy się zmierzyć.
A na czym polegał dokładnie ten fake wyprodukowany?
Ten fake był obrzydliwy, ponieważ dotyczył on, był tak naprawdę pomówieniem. Otóż pomawiał artystę Krystiana Truta-Czaplińskiego o to, że z pomocą jednej ze swoich prac, dodam, że pracy, która była już wielokrotnie prezentowana, która nie jest pracą nową, która była prezentowana zarówno w Polsce, jak i za granicą i była oglądana przez wielotysięczną publiczność, opisywana przez krytyków i tak dalej, że za pomocą tejże pracy artysta promuje pedofilię.
Wspomniałeś o tym kontekście wyborczym. Jak ta sytuacja wyborów łączy się z atakiem na Krystiana? Czy są jakieś, nie wiem, konkretne osoby, którym ten hejt mógł przysłużyć?
Tak, są konkretne osoby, natomiast ja bym nie chciał tutaj wchodzić w szczegóły, bo też podjąłem i podjęliśmy jako fundacja taką decyzję, że bardzo świadomą, że nie chcemy być mieszani w te konteksty wyborcze, a szczególnie w konteksty brudnych rozgrywek politycznych, bo nie tego dotyczy nasza działalność, nie taka jest nasza misja i nie tego dotyczy w ogóle prezentowanie sztuki, czy to w galeriach, czy w przestrzeni publicznej według nas i tej misji, w którą realizujemy i w którą wierzymy, ale tak stoją za tym bardzo konkretne osoby, które nie bacząc na efekty, które to efekty polegają również, a może przede wszystkim na tym, że z butami wkroczono w prywatne życie, czy to artysty, czy osób z nim współpracujących, niszczono ich wizerunek, bez jak gdyby żadnego zająknięcia się, czy w ogóle myślenia o zdrowiu i dobrostanie tychże osób, że po prostu użyto jakby zupełnie przypadkowo wybranego w danym właśnie takim momencie napięcia i nakręcenia życia politycznego w mieście, wykorzystano pewien wizerunek pewnej pracy artystycznej po to, żeby jedna osoba mogła de facto uderzyć w jakiś tam sposób w inną osobę biorącą udział w tych konkurach politycznych.
No dobrze, nie chcieliście wziąć udziału w rozgrywkach politycznych. Jak zareagowaliście na ten hejt?
Oj, zareagowaliśmy wielowymiarowo i wieloetapowo i kosztowało nas to, przyznam, bardzo wiele wysiłku w tych zresztą emocjach i takim napięciu, które cała ta sytuacja spowodowała. Jednak staraliśmy się zachować taką rozwagę i postępować w sposób przemyślany i wydaje mi się, że to się udało. To znaczy daliśmy sobie tę chwilę czasu, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, co się wydarzyło. W dzień następujący po zniszczeniu tej galerii, galerii Szewska, mam na myśli tę galerię zewnętrzną, zamknęliśmy obie wystawy i umieściliśmy w sieci komunikat o tym, że zawieszamy prezentowanie tych wystaw do końca tej rozgrywki wyborczej, czyli do wyjaśnienia się stanu głosowania, ze względu przede wszystkim na sprawy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia osób zaangażowanych w te projekty, dlatego że, bo o tym jeszcze może nie nazbyt dobitnie powiedziałem, dlatego że oprócz tego, że galeria została zniszczona, że pojawiły się te pomówienia o pedofilię, bardzo niewybredne w ogóle memy w internecie zostały wyprodukowane i umieszczone przez owych prawicowych influencerów, osoby z nimi współpracujące, ale też w ogóle całe farmy botów zostały, troli zaangażowane do tego, żeby jeszcze podbijać całą tę sytuację. Oprócz tego wszystkiego my jako galeria, jako fundacja i sam artysta otrzymaliśmy setki, jeżeli nie tysiące, po prostu pogróżek za pomocą czy to Messengera, innych komunikatorów, mailowo, ale także telefonicznie. Pośród tych pogróżek były po prostu groźby karalne także. No nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale takie, które sugerowały w sposób bardzo dobitny zagrożenie zdrowia i życia. Dlatego postanowiliśmy wykonać taki krok, ale zaraz kolejnym krokiem było przeniesienie, jakby próba, moim zdaniem finalnie bardzo udana próba zmiany narracji w sieci. Otóż przygotowaliśmy taką bardzo szczegółową, punkt po punkcie, szczegółowy opis tej sytuacji, ale także wyjaśnienie zarówno jakby strategii artystycznej samego twórcy Krystiana Truta-Czaplickiego, ale też tych konkretnych prezentowanych pastów. Znaczy pokusiliśmy się o taką bardzo bezpośrednią, w prostych słowach interpretację wszystkich tych prezentowanych prac i umieściliśmy to w formie takiego zwartego kompendium na naszych profilach w internecie i to spotkało się z niesamowitym odzewem, to znaczy dosłownie momentalnie otrzymaliśmy setki, jeżeli nie tysiące podziękowań w ogóle za ten wpis. Okazało się, że on był bardzo potrzebny i za tymi podziękowaniami, za tym ogromnym zainteresowaniem poszła też gigantyczna fala wsparcia, przede wszystkim od osób prywatnych. Instytucji mniej, chociaż te też się pojawiły, ale osób prywatnych, odbiorców kultury i sztuki, ale także osób pobocznych, które może być może incydentalnie jak gdyby uczestniczą w tym życiu kulturalnym, ale one w związku z tym postanowiły wyrazić bardzo tak wprost i w bardzo budujący sposób solidarność z artystą, z nami i powiedzieć też, że nie zgadzają się na tego rodzaju strategię w ogóle budowania jakby treści w internecie czy w sferze publicznej w naszym kraju.
Ja tutaj mogę dodać ze swojej strony jako artystki, że właśnie to, co, o czym na końcu Michał powiedział o tej solidarności, to jest bardzo ważne z takiej perspektywy, że ta sytuacja, która no, nie mieści nam się w głowie, może się niestety przydarzyć każdemu z nas, a tym bardziej właśnie poprzez internet, który jest dostępny dla wszystkich i w którym ludzie bardzo często hejtują innych anonimowo i tą spiralę nienawiści nakręcają.
Ja się tak zastanawiałam, no bo to zamknięcie wystawy można by odebrać też jako rodzaj dania za wygraną, że wywieszacie białą flagę, dobrze jest hejt, to my chowamy tą wystawę. Nie baliście się takiego wrażenia?
Wiesz co, przez moment być może przeszło nam to przez myśl, ale też ja od razu zaznaczam, że po pierwsze to nie jest tak, że my jesteśmy nieświadomi tych procesów, bo przecież zajmujemy się sztuką w przestrzeni publicznej od 20 kilku lat. Niejednego już doświadczyliśmy i wiemy, że każda reakcja w takiej sytuacji wiązałaby się z jakimś komentowaniem. Natomiast tak jak powiedziałem, te decyzje o czasowym zamknięciu obu galerii my podjęliśmy z takich bardzo realnych, namacalnych i powodów, z którymi trudno dyskutować, związanych właśnie z bezpieczeństwem, z zagrożeniem realnym życia i zdrowia członków fundacji, osób zaangażowanych w te projekty, ale też zaznaczam od razu, i to jest bardzo ważne, że to była decyzja o czasowym zamknięciu obu galerii. I tutaj chciałbym nadmienić, że ten czas wykorzystaliśmy na kilka działań. Galeria Szewska jest już naprawiona, bo to też musiało zająć tych kilka dni, ponieważ ona była, nie nadawała się do użytku, została po prostu zamalowana. i osprajowana niewybrednymi znakami, dlatego już we wtorek najbliższy, czyli za 3 dni, rusza tam kolejna wystawa, którą mieliśmy zaplanowaną według harmonogramu, tym razem realizowana we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Galeria Mieszkanie Gepertów również zostaje otwarta zaraz po majówce i będzie tam nadal prezentowana wystawa Krystiana Truta-Czaplickiego i Pawła Jacha. Oczywiście ze względu na to zagrożenie, o którym bardzo realne, o którym powiedziałem, musieliśmy podjąć decyzję, znaleźć po prostu środki na to, żeby zatrudnić dodatkową ochronę, żeby tam po prostu na miejscu byli ludzie, którzy zabezpieczą galerię i osoby opiekujące się wystawą, ale wystawa będzie normalnie działać, będzie dostępna. Ponadto w tym bardzo krótkim czasie, oprócz tego tych wszystkich zabiegów na poziomie komunikacji, o których wspomniałem, a zaznaczę, że tak naprawdę jest nas tylko 4 osób działających tutaj, wykonaliśmy też taki zabieg, który polega na umieszczeniu w sieci, to się wydarzyło dosłownie wczoraj wieczorem, spaceru 3D po wystawie w Mieszkaniu Gepertów, wraz z takim opisem, również znowu w prostych słowach, próbą interpretacji, opisania tych prac i samej wystawy, objaśnienia jej szerszej publiczności, oraz zamieściliśmy w sieci dokumentację wystawy prezentowanej w Galerii Szewska, zarówno w formie fotografii, tak jak ona była prezentowana w przestrzeni publicznej, ale też każdą z prac, plansza po planszy, można sobie po kolei obejrzeć, tak jak one zostały wyeksponowane w przestrzeni publicznej. To wszystko z opisem, więc nie odpuszczamy, w żadnej mierze się nie wycofujemy, dlatego że uważamy, że to, co robimy, jest ważne i wiemy, po co to robimy. I ten komponent edukacyjny też tutaj jest istotny, dlatego też ważne są te opisy, to, że chcemy jakby objaśniać zarówno tę sytuację, ale też po prostu ten core, to, czym jest ten projekt, te dwie wystawy, które zaprezentowaliśmy.
Dobrze, a skoro mówimy o Solidarności, jak, no nie ma tutaj z nami Krystiana, zastanawiam się, jak on to przeżył, no bo jednak ta sytuacja faktycznie wydawała się niezbyt korzystna, czy no naprawdę ciężka, no bo pojawiły się ostre zarzuty pod jego adresem. Widziałam wpisy, gdzie no te zarzuty były publikowane razem z zdjęciem jego twarzy. Co z taką sytuacją zrobić, kiedy no stajesz się obiektem takiego hejtu? I jak pomóc takiej osobie, która no jest, no nie wiem, oskarżana o jakieś czyny karalne, publikowana jest jej twarz w sieci, no a wiemy, że no jest to jakieś oskarżenie o takim podłożu politycznym, ktoś chce na tym skorzystać i tak dalej.
Wiesz, no, ja myślę, że Ala będzie mogła za chwilę powiedzieć więcej o samych mechanizmach i w ogóle jak to w Polsce działa, bo są organizacje, które się tym zajmują, które pomagają i które co więcej nie tylko interweniują, ale na bieżąco działają w obszarze tropienia fejku i zapobiegania hejtowi, który on rodzi, czy może rodzić. Ja mogę powiedzieć tylko tyle z mojej własnej perspektywy, że przed samym zjawiskiem hejtu o tyle nie da się obronić, że to zjawisko jest, tak? To zjawisko jest, ono istnieje, ono będzie następować ze względu chociażby na to, że istnieje sieć, istnieje internet i istnieją ludzie i podmioty, które buszują, które funkcjonują w tym internecie i używają tego zjawiska właśnie do partykularnych, do jakby załatwiania partykularnych interesów, do kumulowania indywidualnych kapitałów, czy to politycznych, czy stricte finansowych właśnie za pomocą nakręcania hejtu wobec rzeczywistych lub właśnie zmontowanych, sfejkowanych zdarzeń. Co można zrobić, to wydaje mi się, że w dużej mierze to, co można było zrobić, to akurat w tej sytuacji właśnie zostało zrobione. To znaczy my podjęliśmy wszystkie możliwe w tej sytuacji kroki. Po pierwsze, zabezpieczyliśmy osoby zaangażowane w projekty, w to wydarzenie. Zadbaliśmy o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Ruszyliśmy wszystkie możliwe kontakty, od kontaktów z miastem, służbami bezpieczeństwa, różnego rodzaju wydziałami tym się zajmującymi. Omówiliśmy tę sytuację. Być może to w przyszłości będzie skutkować takimi dodatkowymi zabezpieczeniami, właśnie jak dodatkowe patrole, pilnujące obu galerii, być może uda się zamontować dodatkowe monitoringi i tak dalej. To wszystko się toczy. Mam nadzieję, że rzeczywiście osiągnie to taki wymierny skutek. Oczywiście dokonaliśmy zgłoszeń na policję. Teraz po stronie policji jest już dalsze działanie. Pewnie będziemy jeszcze wzywani do składania zeznań. Być może część z tych zgłoszeń zostanie przekształcona w jakieś sprawy, czy to cywilne, czy karne. To jest jeszcze wszystko do rozwikłania, też już z udziałem prawników. No i też oczywiście poświęciliśmy bardzo dużo uwagi temu, żeby być z artystą, nie tylko tak po ludzku, bo to było oczywiste i cały czas byliśmy na łączach i ten wysiłek, który włożyliśmy, to też był wysiłek tego ciągłego jakby bycia razem i jak gdyby wspierania się nawzajem, ale też wspólnego ustalania, czynienia ustaleń, co możemy zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść możliwie bez szwanku, o ile jakkolwiek jest to w takiej sytuacji możliwe. No i to skutkowało finalnie tą podjętą przez nas, moim zdaniem, z dużym sukcesem właśnie próbą zmiany kierunku narracji. Czyli to, co się wydarzyło po piątku minionym, kiedy opublikowaliśmy to objaśnienie, kiedy opublikowaliśmy interpretację prac, to, że bardzo wiele osób albo wycofało swoje opinie, albo je przeformułowało. Niektóre media też zaczęły całe szczęście wycofywać te komunikaty, albo je przeformułowywać. To jest jednak, wydaje mi się, duży sukces, tak jak powiedziałem, 4 osób wobec no, całej machiny, takiej profesjonalnej machiny fejku i hejtu, która dysponuje nie tylko takim zaangażowaniem czysto ludzkim, ale też po prostu nakręconą maszynerią w postaci farm troli, żeby tę sytuację możliwie długo nakręcać. Więc to jest to, co mogę powiedzieć wynikające z tego bezpośredniego doświadczenia, co można w takiej sytuacji zrobić. A teraz może Ala coś więcej.
No ja mogę dodać z takiej perspektywy artystki, że tutaj jest taka sytuacja, że pomówiony artysta dostał wsparcie od galerii, czego każda artystka i każdy artysta by chciał i oczekiwał w takiej mega, mega trudnej i psychicznie druzgocącej sytuacji. Ja chciałabym dodać ze swojego miejsca, że tutaj jest niezmiernie ważne to, żebyśmy my, artyści i artystki, w sposób głośny i otwarty, jeżeli nie zgadzamy się z tym hejtem, o tym mówili, bo to wspiera Krystiana i galerię, która została zdewastowana i jej twórcy po prostu psychicznie zdruzgotani, bo tak jak mówiłam wcześniej, to są sytuacje, które mogą spotkać każdego z nas i tak jak Michał mówił i Karolina też, z którą rozmawiałam wcześniej, że to wsparcie osób artystycznych jest duże. Natomiast muszę to powiedzieć. Wiecie, w Polsce jest ponad 4000 instytucji, które zajmuje się w jakiś sposób sztuką i kulturą. I ja spodziewałabym się większego odzewu, ponieważ tutaj solidarność jest naprawdę najważniejsza.
Alicja, ty zrobiłaś projekt razem z Marcinem Sawińskim o fake newsach. I bardzo mnie to frapuje, tym bardziej, że zajmujesz się ceramiką i szkłem. I no może powiedz nam trochę o tym, czym był ten projekt i jakie z niego wnioski można wyciągnąć.
No myślę, że właśnie też z tego powodu tutaj zostałam zaproszona, żeby o tym powiedzieć. No ja jako artystka i projektantka wcześniej nie miałam do czynienia z fake newsami, natomiast chciałam zająć się tym tematem z tego względu, że jest to wszechobecny temat i rozprzestrzeniający się na skalę absolutnie niewyobrażalną. I razem z naukowcem Marcinem Sawińskim, zajmującym się inżynierią i analizą danych, danych stworzyliśmy projekt Fake News Archiwum. Cały ten projekt był, cała ta nasza praca była możliwa dzięki projektowi Artifake. To był taki transregionalny projekt realizowany przez Internews Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych z Armenii i Fundacją Transparent z Polski. I po tej polskiej stronie zostało wybranych 3 artystów, którzy realizowali swoje projekty, których właściwie celem tego całego projektu było promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów. Powstały 3 projekty. Lato nadeszło, dzisiaj całkowicie Liliany Zajc, i to był taki performance, rytuał, który przekazywał troskę i czułość do tych osób, które niesłusznie właśnie zostały doświadczone hejtem. Drugi projekt to był 2 plus 2 równa się 5 Pawła Kulczyńskiego, który polegał na sfingowaniu systemu dźwiękowej informacji publicznej, który emitował no takie przegięte fake newsy typu mądrość jest głupotą, mądrość to głupota, dokładnie tak to było. Pokazywał właśnie ten, wiecie, to, że nam się musi ta czerwona lampka zapalać. No i nasz projekt Fake News Archiwum, który miał urealniać te fake newsy, które są przecież w sieci, są ulotne, i pokazywać skalę tego niebezpiecznego zjawiska. I polegał na tym, że wykorzystaliśmy do tego wiedzę Marcina przede wszystkim i możliwości, które miał techniczne, ponieważ współpracowaliśmy z 200 organizacjami fact-checkingowymi na świecie, które udostępniły nam swoje bazy danych. I projekt wykorzystaliśmy wizualnie do tego dużą przemysłową drukarkę, która polega to na tym, że mechanizm drukuje na oczach widza zweryfikowane fake newsy, na bieżąco wyszukiwane w sieci i sprawdzane przez organizacje fact-checkingowe. I naszym celem było właśnie pokazanie, z jaką skalą mamy do czynienia. My musieliśmy ograniczyć możliwość drukowania tych fake newsów co pół minuty, ponieważ zalałyby nas te informacje. No, drukarka nie była w stanie tego w ogóle jakoś ogarnąć. I żeby również pokazać, że to nie jest tylko polski case, drukowaliśmy te fake newsy w tych oryginalnych językach, czyli po arabsku, po chińsku, po niemiecku, po angielsku i tak dalej. To jest fake newsy, to jest niestety, no mówi się, że druga wojna toczy się w sieci. Dodam, że w ogóle ten projekt Artifake powstał tuż przed agresją Rosji na Ukrainę.
Michał, a czy ty możesz powiedzieć coś bo ten projekt zaczął się w 2021 roku i no ciekawi mnie, dlaczego postanowiliście do niego dołączyć i co się w ramach tego projektu udało wypracować wam jako też fundacji, czy co z wami zostało po tym projekcie?
Wiesz co, no my postanowiliśmy do tego projektu dołączyć, dlatego że to są rzeczy, które interesują nas nie od dziś i mamy głęboką świadomość tego, zarówno jako fundacja, jako twórcy kultury, ale też po prostu osoby indywidualne, których życie też w jakiejś mierze, no już w sposób teraz niemalże automatyczny z różnych powodów jest przenoszone także do sieci, że te mechanizmy dotyczą dotyczą nas wszystkich. To, co wypracowaliśmy, jest umieszczone na naszych stronach internetowych, w naszych serwisach. To jest rodzaj takiego toolkita. Tam jest oczywiście zapis wszystkich działań artystycznych, które się odbyły, ale także szereg informacji, między innymi o tym właśnie, jakie organizacje w Polsce chociażby zajmują się tropieniem i weryfikowaniem fejków, jak można sobie z fejkami w sieci poradzić, na takim bazowym poziomie ich po prostu rozpoznawania. No to jest wszystko, co możemy za pomocą takich projektów robić. To znaczy my w Fundacji Art Transparent, oprócz tego, że po prostu zajmujemy się prezentowaniem sztuki, realizowaniem regularnych wystaw i festiwali, zajmujemy się także, i to jest częścią naszej takiej realnej działalności od wielu, wielu lat, edukacją. To znaczy objaśniamy sztukę, przybliżamy ją szerokiej, często bardzo szerokiej publiczności, dajemy narzędzia i staramy się stwarzać przyjazną atmosferę do tego, żeby z tą sztuką po prostu obcować, żeby się z nią zapoznawać, żeby rozumieć mechanizmy, jakie nią rządzą, ale poprzez to też, żeby jak gdyby mówić coś nowego o świecie. No ja nie chciałbym tutaj rzucać truizmami, prawda, bo to są truizmy, ale być może ta sytuacja pokazała, że je trzeba powtarzać. Artyści mają taką właściwość, że potrafią nam za pomocą obiektów, rzeczy, motywów, symboli pozornie znanych, za pomocą ich nowych połączeń, zestawień, powiedzieć coś nowego o świecie. My często na rzeczy nowe, to jest przecież znany psychologicznie mechanizm, możemy zareagować lękiem. Lęk z kolei może zrodzić agresję. Agresja może powodować nas do reakcji, o której byśmy się nie podejrzewali. Tak? Ważne jest, żeby ten mechanizm wciąż i wciąż omawiać i poddawać jakiejś refleksji i w ten sposób go na przyszłość rozmontowywać. To dokładnie staraliśmy się zrobić za pomocą projektu, jakim był Artifake, projekt właśnie, o którym opowiedziała to działanie bezpośrednie Alicji Patanowskiej i Marcina Sawińskiego. To już tak bardzo dobitnie i dosłownie pokazywał w ogóle te mechanizmy, tak? Bo to był rzeczywiście fizycznie wstawiony w sali, w pokoju obiekt, ta drukarka, która jakby zasysała z sieci fejki. Ona nam je urealniała również w sensie fizycznym, pokazywała zarówno skalę, jak i namacalność tego zjawiska. I to są zabiegi, to jest tyle i aż tyle możemy chyba osiągnąć i zrobić. Możemy wskazywać, możemy pokazywać i próbować wciąż chyba, wciąż i wciąż od nowa po prostu objaśniać to zjawisko, bo jak się okazuje, ono jest wciąż i wciąż nowe i zaskakujące, i w momencie, kiedy następuje, stajemy się wobec niego po prostu, jeżeli jesteśmy wcześniej właśnie jakkolwiek nieprzygotowani, stajemy się wobec niego bezbronni i bezradni.
No dobrze.
Tak, bo tutaj działa, przepraszam, jeszcze tylko dodam, bo tutaj działają takie dwa mechanizmy. Z jednej strony jest absolutnie ważna, w kółko dzisiaj powtarzam, ta solidarność, a z drugiej strony, jeżeli nie wiemy, co zrobić z takim fake newsem, bo to jest tak, fake news w sieci żyje, jakby karmi się, jest silniejszy w miarę, kiedy my go podbijamy, czyli lajkujemy, komentujemy i tak dalej. A jeżeli nie wiemy, z jaką informacją mamy do czynienia, to ja bardzo uczulam na to i zapraszam, żeby odwiedzić stronę Demagoga. Demagog jest polską organizacją fact-checkingową działającą w Polsce od 10 lat i zaraz jak się wejdzie na ich stronę, jest informacja, czy tam chcesz sprawdzić, czy ta informacja jest fake newsem. Wysyłasz content, link do miejsca, gdzie to znalazłeś i datę, i oni weryfikują tą informację, sprawdzają, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, czy to jest nadużycie, czy to jest niedopowiedzenie, i w tym momencie możemy mieć jasną odpowiedź, z jakim typem informacji mamy do czynienia.
Właśnie chciałam o to pytać, jak rozpoznać fejka i co, w jaki sposób ci odbiorcy mogą się od tego jakoś, powiedzmy, zachować pewien rozsądek, no bo wyobraźcie sobie, że ja jestem osobą, która kompletnie nie wie, czym jest Fundacja Art Transparent. Nigdy o was nie słyszała, ani o Galerii Szewska, nigdy nie słyszał o Krystianie Trucie Czaplickim, no i nagle widzi taką informację, że tutaj jest artysta, który promuje treści pedofilskie. Nie znam się na sztuce, widzę jakieś dziecko, czy jakąś lalkę, czy lalki dwie w jakiejś dziwnej pozycji i w jaki sposób ja mogę rozpoznać, że to jest fake.
Zaraz ci oddam głos, Alicja, bo ty na pewno to opowiesz właśnie bardziej tak z perspektywy już mechanizmów wypracowanych, ale ja po tej sytuacji chciałbym tylko powiedzieć, znowu być może rzucę truizmem, ale niestety, ale wymaga to chociaż odrobinę wysiłku, tak? Jak gdyby wymagajmy od siebie tej odrobiny wysiłku. Ja podam jako przykład to, że w ramach tej sytuacji i tego, z jaką informacją mieliśmy do czynienia i jak ona była nakręcana, ludzie, którzy jak gdyby powielali te informacje, którzy hejtowali i komentowali w sposób negatywny, bardzo często okazywało się, że nie wiedzieli, gdzie ta wystawa w ogóle się znajduje. Nie wiedzieli też, bardzo często byli przekonani o tym, że komentują czy hejtują plakaty na przystankach, a nie realnie zaprojektowaną wystawę w galerii, która do tego służy i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, nawet po tym, jak opublikowaliśmy już ten słynny post, w którym objaśniamy bardzo szczegółowo, w prostych słowach, na czym polega wystawa, na czym polegają te prace, jak można je interpretować i tak dalej, i tak dalej, to rzeczywiście on się spotkał z bardzo dużym odzewem, był wielokrotnie powielany. Spotkał się z ogromną ilością komentarzy, w tym bardzo dużą ilością komentarzy pozytywnych, ale na końcu był odnośnik do naszej strony internetowej, gdzie po prostu polecamy, jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem tej wystawy, znalezieniem większej ilości informacji, to zachęcamy do kliknięcia po prostu w ten link i przejścia tam, pozyskania tej większej ilości wiedzy. Otóż ruch na naszej stronie nie wzrósł ani o jotę, więc to już wystarczyło jakby... Przeczytanie tego jednego wpisu było już tym wysiłkiem, na który odbiorców było stać, dalej już nie. Całe szczęście, że byli tacy, którzy chcieli przeczytać chociaż to krótkie objaśnienie. Niestety było wielu takich, którzy nie wykonali żadnego kroku więcej, żadnego kroku dalej, więc sądzę, że wracając do punktu wyjścia, jednak ten wysiłek jest tą podstawową kategorią, która powinna nam towarzyszyć w podchodzeniu w ogóle, czy odczytywaniu, weryfikowaniu informacji, które znajdujemy w sieci, bo jak wiadomo, rządzi się ona swoimi bardzo szczególnymi prawami.
Alicja, coś się rozłączyła, więc czekamy sekundkę. Tak. Alicja, słyszysz nas?
Halo? Tak, to jest przy tych łączeniach.
Nie wiem, czy możesz się z nią, Michał, jakoś telefonicznie do niej zadzwonić?
Zrobię tak.
Co się dzieje, czy ona jest świadoma, że...
Już dzwonię, momencik. No hej, co tam u ciebie? Bo my cię widzimy, ale cię nie słyszymy i widzimy, że ty nas nie słyszysz.
Teraz się zawiesiła.
Ale a możesz się rozłączyć z telefonu i spróbować jeszcze raz przez komputer? Może to było jakieś...
Spróbuję jeszcze raz, no.
Dobra, to czekamy.
No dobrze, to może w międzyczasie... Michał, powiedz mi... A jak miasto zareagowało, czy miasto w ogóle zareagowało jakoś na tą sytuację? No bo to jest takie, no, ciężka kontrowersja.
Tak, no finalnie otrzymaliśmy jednak duże wsparcie. Oczywiście, że było dużo emocji po drodze, ale bardzo szybko udało się zorganizować takie spotkania, kilka spotkań, tak naprawdę serię spotkań na szczycie, które dotyczyło przede wszystkim, i tutaj muszę oddać jakby sprawiedliwość, że dotyczyło to przede wszystkim kwestii naszego i artysty bezpieczeństwa. I stąd było to zaangażowanie od razu zarówno szefa Straży Miejskiej, dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Miasta i jeszcze kilku innych osób. No teraz jak gdyby po naszej stronie jest też, że tak powiem, ciśnięcie, żeby te wszystkie ustalenia wyegzekwować. To, co powiedziałem o tym, że prawdopodobnie będziemy montować dodatkowe zabezpieczenia w postaci monitoringu, ale też mają nas odwiedzać częściej, czy obszar, w którym znajduje się galeria, patrole zarówno Straży Miejskiej, jak i policji, żeby monitorować to, czy te groźby karalne, które zostały wobec nas wystosowane, nie są przypadkiem w jakiś sposób wcielane w życie. No to się już na pewno odbywa. Z monitoringiem zobaczymy, jak to będzie dalej, ale to wsparcie było i jest, więc no myślę, że tutaj nie mogę mieć większych uwag do tego wsparcia.
Czy doświadczyliście już czegoś takiego wcześniej? Bo spotkałam, czy opublikowaliście nawet taką informację na mediach społecznościowych, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Galeria Szewska jest dewastowana. To znaczy, że takich sytuacji było więcej?
Wiesz co, było więcej. To, wiesz, to dotyczy zawsze... Zawsze prezentacje w przestrzeni publicznej są narażone siłą rzeczy na różnego rodzaju reakcje, w tym reakcje skrajne. Jeżeli chodzi o Galerię Szewską, to zdarzały się incydenty. Zwykle to były incydenty, nazwijmy to, chuligańskie, tak? To znaczy po prostu ktoś przechodził ze sprayem w ręku i coś postanowił wykonać. Równie dobrze mogłaby być to elewacja jakiegoś budynku. Ale były takie przypadki, jak na przykład... To chyba było 2 lata temu, kiedy prezentowaliśmy w Galerii Szewskiej planszę z książki wrocławianki Ewy Pluty. I wtedy galeria została, teraz mogę się z tego śmiać, ale to wcale miłe nie było. Galeria została znowu zasprayowana, ale w taki bardzo perfidny i zaplanowany sposób, ponieważ osobom jakimś nie spodobało się zastosowanie feminatywów w opisach postaci prezentowanych na planszach z książki. W związku z tym te feminatywy były albo zamazywane, albo w sposób, w cudzysłowie oczywiście, kreatywny, przeinaczane. Często były to uwagi bardzo, bardzo obraźliwe. To też było takie realne zniszczenie, z którym potem musieliśmy się uporać i po prostu naprawiać te nośniki. Więc tak, jak najbardziej mamy co jakiś czas do czynienia z takimi zachowaniami.
Bo wspomniałeś, że planujecie już nowe wystawy i tak w tej galerii i że nie zatrzymujecie się, a czy będziecie podejmowali jakoś ten temat hejtu i no nie wiem, jakichś ataków na sztukę? Planujecie coś takiego, nie wiem, może nie Artifact 2, ale jakąś, no nie wiem, jakąś debatę, jakieś może projekty?
To tak, dwie rzeczy. Pierwsza to sama działalność Galerii Szewska. Tak jak powiedziałem, ta działalność jest zaplanowana bardzo szczegółowo na każdy rok, w związku z czym my już od wtorku jak gdyby wracamy do realizowania harmonogramu. Tam odbędzie się jeszcze kilka, do końca roku bodajże pięć albo sześć wystaw już zaplanowanych, które będą zarówno naszymi autorskimi wystawami powiązanymi z tymi działaniami, które realizujemy w ramach czy to Galerii Mieszkanie Gepertów, czy to Przegląd Sztuki Survival i innymi naszymi projektami, ale też będą to po prostu wystawy zaprzyjaźnionych czy współpracujących z nami instytucji i podmiotów i zawsze tak jest każdego roku. Natomiast jeżeli chodzi o samo zagadnienie hejtu, wiesz, no nie jest, podejrzewam, czy na pewno nie jest moim marzeniem, ani też nie sądzę, żeby pozostali członkowie i członkinie fundacji byli bardzo jakby, żeby uważali, że to jest jakby nasze zadanie, żebyśmy my się zajmowali hejtem. To nie jest coś, czym my się chcemy zajmować jako organizacja zajmująca się przede wszystkim upowszechnianiem i edukowaniem w zakresie odbioru, w zakresie w ogóle sztuki współczesnej, w tym sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej. Natomiast to, co nas interesuje i z tej perspektywy na pewno będziemy wracać do tej sytuacji, to po prostu szeroko pojęta edukacja, bo chcemy, naprawdę chcemy dawać ludziom narzędzia do tego, żeby w ogóle chcieli rozumieć, że sztuka przestrzeni publicznej, że sztuka współczesna w ogóle jest odbieralna, że można ją interpretować, że można coś z niej wziąć dla siebie, że ona służy do budowania jakiegoś dyskursu, jakiejś dyskusji, ale na cywilizowanych, ludzkich zasadach. Natomiast co do tego konkretnego case'u, to ja nie wykluczam, że w przyszłości będziemy chcieli zrobić na tej bazie jakiejś case study. Być może również zaangażujemy w to Galerię Szewska, ale to są tak złożone rzeczy, tak delikatne, że chcemy to zrobić z dużym namysłem, chcemy sobie dać czas na opracowanie tego i wymyślenie tego, jak to można w sensowny, mądry i komunikowalny sposób zaprezentować ponownie, żeby hejtu uniknąć, ale też żeby o hejcie mówić i żeby jakby przeciwdziałać temu zjawisku z pomocą tych narzędzi, którymi dysponujemy na co dzień.
Alicja, niestety na razie nieobecna, wspomniała o tym, że potrzebujemy solidarności, jak i żeby radzić sobie z hejtem. No a ataki na sztukę w Polsce, to jest długa tradycja. Można o tym napisać książkę.
No właśnie, tak.
Oczywiście no, charakter tych ataków no, zmieniał się głównie ze względu na jakby media. Inaczej te ataki wyglądały w latach 2000, kiedy nie było jeszcze mediów społecznościowych. Inaczej one wyglądają teraz. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie powinniśmy jakoś środowiskowo też, no, może instytucje powinny jednak zainicjować taki projekt, który jakoś by z tym problemem ataków na sztukę i na artystów, no i no generalnie na osoby, które jakoś działają na tym polu, jednak się zająć bardziej systemowo.
Wydaje mi się, że to jest doskonały pomysł. Pytanie oczywiście zawsze w takiej sytuacji, kiedy coś takiego pada, to jest jak to zrobić, nie? Kto to powinien poprowadzić, pociągnąć, jak tę konsolidację uzyskać, ale wydaje mi się, że to zjawisko, właśnie bo tak jak powiedziałaś, no, ja myśląc właśnie o tych atakach na sztukę w perspektywie ostatnich 20 lat, no, na przykład to, co nas spotkało teraz, różni właśnie sytuację chociażby Doroty Nieznarskiej, tak, z 2003 roku, to, że wtedy nie było jeszcze sieci, nie było tego zjawiska, więc to inaczej jakby było używane, inaczej propagowane, też jak gdyby szybkość rozchodzenia się tej informacji, nazwijmy to, była w związku z tym inna. Oczywiście jak gdyby cele stojące u podłoża tego rodzaju ataków były takie same, czy zbieżne, no podobne, natomiast właśnie narzędzia są różne i ta szybkość, intensyfikacja tutaj jest ogromna, więc jest to stosunkowo nowe zjawisko i ja się absolutnie zgadzam z tym, co Ala powiedziała, że ta solidarność jest jednym z niewielu chyba obszarów i narzędzi ochrony przed nim i jak najbardziej uważam, że powinna powstać jakaś platforma zrzeszająca instytucje, podmioty, organizacje i ludzi zajmujących się sztuką współczesną w Polsce, która będzie rodzajem organizacji parasolowej, która będzie wiedziała, która będzie miała wypracowane narzędzia reakcji i wsparcia osób, które są w danym momencie dotknięte fejkiem i hejtem. My w naszej sytuacji obecnej tak naprawdę musieliśmy to wszystko wymyślać w sytuacji skrajnej, bardzo dużego napięcia, emocji, ciągłego ataku od nowa. To znaczy po pierwsze musieliśmy wymyśleć strategię komunikacyjną wyjścia z tej sytuacji, a z drugiej strony tak naprawdę na piechotę i ręcznie musieliśmy no, upominać się w dużej mierze o wsparcie. To potem już poszło lawinowo, ale te początki to były po prostu nasze realne, bardzo takie indywidualne zabiegi, zabieganie o to, żeby kolejne osoby, kolejne podmioty angażowały się w wyrażanie swojego wsparcia, poparcia i oburzenia w związku z zaistniałą sytuacją i tego rodzaju zjawiskami i strategiami. Więc gdyby można było wziąć to jako właśnie case study i pochylić się nad tym i wypracować jakiś wspólny model reagowania, to na pewno byłoby to na przyszłość bardzo pomocne, dlatego że też ta sytuacja pokazała, że to dopiero pewna masa krytyczna osób, które zaczynają reagować, które zaczynają stawać w obronie artysty, które zaczynają realnie dyskutować, stawia tamę tej fali często kreowanej i nakręcanej no, przez boty, przez trolle. To są często powielane te same bzdurne komunikaty nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, przeklejane jeden z drugiego i jak gdyby w nieskończoność aż do znudzenia zalewające kolejne profile i portale. Więc tak, absolutna zgoda, tylko no, tak jak mówię, no tutaj ja mogę jak gdyby podać to, co udało nam się w tym krótkim czasie wypracować jako rodzaj podstawy do dalszej pracy, ale tutaj już potrzebne jest większe zaangażowanie większej ilości podmiotów i po prostu zainteresowanie tym tematem, a nie potraktowanie go, co chyba nam przychodzi dzisiaj z dużą łatwością z racji tego, jak bardzo wszyscy funkcjonujemy w sieci, z jakimi prawami rządzi się sieć, potraktowanie tego jako chwilowego zjawiska,
sensacji.
Sensacji, tak, afery, jak to powiedziałaś na początku, to nie jest jednorazowa afera, to się zdarza i będzie zdarzać ciągle i prawdopodobnie nasza sytuacja, mimo że bardzo trudna, jest tylko jedną z wielu i będą trudniejsze, więc te narzędzia są nam tak czy owak potrzebne i jeżeli nie zaczniemy tego robić teraz, to kiedyś w przyszłości na pewno będziemy musieli.
No tak, Alicja wspomniała o takim jednym narzędziu, że można sprawdzić na stronie demagog.
Demagoga, tak.
Tak, to, tak. Tylko nie wiem, czy to jest polska strona, czy to
tak,
jest...
Tak, to jest, demagog akurat jest po stronie polskiej. Te organizacje fact-checkingowe, one oczywiście działają w wielu krajach, natomiast demagog jest organizacją polską i u nich na stronie można po prostu realnie skorzystać z wypracowanych przez nich narzędzi i sprawdzić praktycznie każdą informację, czy ona jest prawdziwa, czy nie.
No dobrze, a czy ty możesz wskazać jeszcze jakieś inne polskie organizacje, nie artystyczne, bo ich na razie, jak wiemy, nie ma, które zajmują się tym tematem i no, można się zwrócić do nich o jakąś pomoc, jeśli jesteś w takiej sytuacji, że jesteś po prostu osobą zaatakowaną przez trolle w internecie?
Wiesz co, szczerze powiedziawszy, to niestety tak realnie, to co pokazuje ta sytuacja, to nie, oprócz demagoga, to takich, przynajmniej to jest tylko oczywiście moja wiedza, takich realnych na szybko, że tak powiem, narzędzi nie jestem w stanie wskazać, a na poziomie reagowania w kwestii czy to bezpieczeństwa, czy po prostu próby zahamowania albo rozliczenia tego, co się wydarza, jeżeli jest się ofiarą hejtu, czy jest się poddawanym właśnie fejkowym informacjom, no to niestety, ale nasze państwo wciąż oferuje nam bardzo takie rozwlekłe i mało efektywne w krótkiej perspektywie czasowej narzędzia, jak po prostu gromadzenie. Niestety to jest bardzo istotne, ale trzeba znaleźć czas, zasoby i wyporność emocjonalną, żeby gromadzić hejt. My to wszystko bardzo skrupulatnie teraz przeprowadzamy, wszystkie te groźby karalne i różnego rodzaju mowa nienawiści jest przez nas katalogowana i to wszystko trzeba sukcesywnie zgłaszać na policję, a następnie robić z tego sprawy, które prawdopodobnie, jak to w naszym państwie, będą trwały długo, no ale jest nadzieja, że przyniosą jakiś efekt, a przynajmniej stanowią o jakiejś konkretnej reakcji. I rzeczywiście już tak jak rozmawiałem z wieloma osobami, które uczestniczyły w zapobieganiu albo zwalczaniu podobnych akcji, które już miały miejsce w przeszłości, faktycznie informowanie o tym, że dana na przykład mowa nienawiści, tak, czy dana groźba została zgłoszona na policję, już u wielu tych osób, jeżeli okazuje się, że to są osoby realne, a nie boty czy trolle, wywołuje taką reakcję, że oni się wycofują, nawet niektórzy przepraszają, więc bywa, że te reakcje są natychmiastowe, ale to jest oczywiście tylko część tego zjawiska. Więc no, wiele tutaj więcej nie pomogę, ale tak to realnie na ten moment wygląda.
Myślę, że wnioskiem z tej rozmowy jest to, że mamy po prostu jakiś potworny brak w naszym środowisku. Brak organizacji, instytucji, która no, pomagałaby osobom, które doświadczają hejtu i jakieś są zamieszane w dezinformację. A jest to poważny problem, który narasta i będzie narastał, bo niestety internet staje się coraz bardziej agresywnym i dynamicznym medium, na którym po prostu trudno zapanować. Więc no cóż, drodzy słuchacze i słuchaczki, zostawiam was z tą refleksją i tym tematem, który mam nadzieję będziemy ciągnąć w naszym środowisku, że to nie jest przykry przypadek, no niestety, czy jakby hejt, którego musiał doświadczyć Krystian Trut-Czaplicki i Fundacja Art Transparent, że to nie będzie dla nas tylko kolejna aferka, tylko jednak jakiś case, który złoży się na szerszą refleksję. Michał, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Ja również bardzo ci dziękuję.
Tak, dziękuję też Alicji, która no niestety internet nie pozwolił jej na rozmowę z nami. To jest chyba jakiś znak.
Życie w sieci, tak. Tak. Rządzi się swoimi prawami.
Przypomnę, rozmawiałam z Michałem Bieńkiem, kuratorem, prezesem zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent oraz Alicją Patanowską, artystką, ostatnio także zainteresowaną tematem dezinformacji i hejtu w sieci. Rozmawialiśmy wokół problematyki hejtu, fake newsów w sieci i tego, jak można sobie z nimi radzić. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do kolejnego odcinka Godziny Szumu za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie, szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!